Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, by żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przystępujemy do rozważania kolejnego fragmentu katechizmu Kościoła katolickiego, fragmentu szczególnego, bo po kilku miesiącach, zaraz zerknę nawet z ciekawości, od 7 maja 2018 roku aż do dziś rozważaliśmy katechizm Kościoła katolickiego od początku, od pierwszego punktu. Dlaczego zerkam, jak to wszystko wyglądało, w jaki sposób ta refleksja przebiegała? Ponieważ od samego początku rozważaliśmy, po wstępach oczywiście, rozważaliśmy to, co dotyczy wyznania wiary chrześcijańskiej, czyli tego tak zwanego składu apostolskiego. Dział pierwszy, wierze, wierzymy. Czyli pół roku zajęło nam przewertowanie, ale też przede wszystkim rozważenie katechizmu Kościoła katolickiego, tej jego części, pierwszej części, która dotyczy wyznania wiary chrześcijańskiej. I dzisiaj dotarliśmy do punktu 1061, który podaje nam do rozważania to słowo amen, które mówimy na końcu wyznania wiary. Słowo amen w tym miejscu, w innych miejscach katechizmu też to słowo amen rozważamy, występuje choćby po modlitwie pańskiej. Dzisiaj jednak to słowo amen bardzo w kontekście wyznania wiary chrześcijańskiej. A czym jest to wyznanie wiary chrześcijańskiej? Przede wszystkim to refleksja nad dogmatami Kościoła, które są ujęte w wyznanie wiary, czyli w ten skład apostolski, który przed momentem wspomniałem, a który rozważaliśmy przez ostatnie pół roku. Możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu mamy za sobą tę pierwszą część katechizmu Kościoła katolickiego i zauważamy tutaj, jak wielkie jest bogactwo objawienia, bo to, co jest zawarte w wyznaniu wiary, w tym składzie apostolskim, to nie jest tekst, który ktoś usiadł i napisał tylko i wyłącznie na podstawie własnych przemyśleń. Ale to jest cała tradycja Kościoła, cała wiara Kościoła katolickiego, która została złożona właśnie w skład apostolski. Oczywiście o tym już mówiliśmy, więc trudno powtarzać to w szczegółach. Natomiast patrząc z pewnej perspektywy na to wyznanie wiary, musimy sobie uzmysłowić, jak pięknie to wszystko po kolei się formułowało, kształtowało, jakim ogromem takiej duchowej świeżości mamy do czynienia tutaj, w wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Z jednej strony piękno, z drugiej strony jakiś taki szczególny dynamizm. Logicznie po kolei poszczególne prawdy naszej wiary są zawarte. Oczywiście, jeżeli tylko rozumem do tych prawd wiary podejdziemy, to będzie coś, co nam zablokuje dalsze pójście w rozważaniach tylko i wyłącznie logicznych. Dlatego, jak sama nazwa wskazuje, to jest wyznanie wiary, które składamy, a nie wyznanie wiedzy naszej, którą mamy, którą posiadamy. Na zakończenie tej refleksji myślę, że warto zwrócić uwagę na pewne sprawy. Po pierwsze, ta wewnętrzna harmonia, którą podkreślamy, jest bardzo precyzyjna. Każdy, kto dostrzeże tę harmonię, zauważy jakiekolwiek odstępstwa, odchylenia od wyznania wiary, od wiary, którą my jako katolicy wyznajemy. Tak jak czasem porównujemy, nawet święty Paweł też daje nam ten przykład ciała człowieka jako kościoła, czyli głowa, poszczególne członki. Tak samo wtedy, kiedy spoglądamy na zdrowe, młode, mocne ciało człowieka, widzimy nie tyle i nie tylko samego człowieka, ale widzimy też poszczególne jego elementy, z których się składa. Jedne widzialne, inne niewidzialne. To, co jest we wnętrzu, czyli serce, mózg. Tego nie widzimy na zewnątrz, ale wiemy, że one są i muszą być po to, żeby organizm funkcjonował odpowiednio. Tak samo jest w wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Wszystkie elementy, jedne bardziej dla nas zrozumiałe umysłem, inne mniej, ale wszystko obejmuje i zamyka wiara, którą wyznajemy właśnie w wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Druga rzecz, pojęcie dogmatu, samego dogmatu. Dzisiaj, kiedy słyszymy, że coś jest dogmatem, to często błędnie pojmujemy, co to jest ten dogmat. Definicja dogmatu jest taka. Przez dogmat rozumie się ustalone na pewnym etapie historii twierdzenie niepodlegające reformie. Oczywiście to jest definicja niewypływająca z nauczania Kościoła katolickiego, ale gdzieś tam w słowniku możemy ją znaleźć. I no tak ujęty dogmat rzeczywiście może zalatywać, mówiąc kolokwialnie, takim podejściem bardzo skostniałym, starym, które gdzieś tam zostało coś postanowione i bezrefleksyjnie do tego wszystkiego dzisiaj musimy też podchodzić. Nie tak jest w Kościele katolickim, bo słowo dogmat, w rozumieniu, o którym przed momentem powiedziałem, jest często wykorzystywane nawet do ataku na Kościół katolicki. Tymczasem rzecz wygląda zupełnie inaczej. Bogactwo tej objawionej prawdy jest podobne do bogactwa choćby takiego, które widzimy w otaczającym nas świecie. Tak jak kluczem do poznania prawdy objawionej jest wiara, tak samo rozum jest pomocą, o tym też już wspominaliśmy dzisiaj, ale nie jest jedynym wyznacznikiem tego, czym jest prawda. Stopniowo poznajemy pewne rzeczy, zasady, jakieś mechanizmy, które kierują światem stworzonym, tym, który widzimy, który obserwujemy, tak samo jest i z prawdami naszej wiary. Niektóre bardzo szybko do nas przemawiają i sobie je przyswajamy. Inne musimy dojrzeć, by stały się dla nas trochę jaśniejsze. Natomiast nie chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć, bo to jest wyznanie naszej wiary. W to wierzymy, to jest prawda objawiona. I trudno będzie przekonać kogoś, kto nie chce uwierzyć, żeby uwierzył. Nie chodzi o to, żeby w jakichś dyskusjach, sporach teraz mówić: uwierz, bo to jest tak i tak, bo ja to wiem. Nie. Wszystko co jest związane jest z wyznaniem wiary chrześcijańskiej, jest bardzo precyzyjnie ułożone przez wieki. To się odbywało przez doświadczenie, przez tradycję. I dzisiaj mamy właśnie w ten sposób podane do wierzenia. Wiara to nie tylko przekonanie pewne, ale doświadczenie, które mamy, ale na które też mamy wpływ. Jeżeli tylko wyrecytujemy skład apostolski, czyli wyznanie wiary jak wierszyk, bez refleksji, bez pomyślenia takiego, choćby na chwilę, na moment pomyślenia, o czym ja mówię, co ja wypowiadam, no to ta wiara też będzie taka powierzchowna. Jeżeli będziemy starali się ją pielęgnować, dawać Panu Bogu pole do działania, taką przestrzeń, choćby chwilę ciszy, to wtedy ta wiara będzie bardziej świadomie przez nas przeżywana. Nie mówię tutaj znowu o tym, że będzie zrozumiana przez nas, bo to nie o to chodzi. Ale Bóg będzie nam bliższy. Jego doświadczenie będzie nam bliższe. I to jest bardzo istotna kwestia. I tak jak mówiłem, prawda objawiona, czyli dogmat określony w jakimś momencie historii, jest tylko zapisem jednego z praw, jakim rządzi się rzeczywistość ducha, o której w maleńkim zakresie Bóg poinformował nas drogą objawienia. Zanim zatem wypowiemy jakieś pretensje pod adresem dogmatów, które podajemy w Kościele, winniśmy dostrzec, czym one w rzeczywistości są. Kto nie wie, czym jest dogmat i domaga się od Kościoła jego zmiany, ten się kompromituje. Praw wiary i moralności nie da się zmieniać, bo one są prawami ustanowionymi przez Boga dokładnie tak, jak prawa rządzące przyrodą nieożywioną i ożywioną. I tutaj mówimy o tym świecie ducha, a ten fragment zaczerpnąłem z opracowania księdza Edwarda Stańka, Bogactwo i piękno prawdy objawionej. I właśnie, dogmat nas odnosi do świata duchowego. To nie jest coś, co mamy tylko i wyłącznie fizycznie podane, czy jakoś osiągalne, ale to są te sfery duchowe. Chociaż świat ducha zbudowany jest podobnie do świata widzialnego, posiada prawa, pewne prawa, Kościół je stopniowo odkrywa i to jest chyba taka najważniejsza definicja dogmatu. To ta stopniowość w odkrywaniu. Objawienie nastąpiło. Prawdy objawione mamy zawarte w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Ale potrzeba było pewnych etapów, pewnych momentów w historii Kościoła, by pewne rzeczy sobie uzmysłowić. Dlatego Bóg też dawał odpowiednich ludzi. Czy to ojców Kościoła na początku, oczywiście wcześniej apostołów, ale później ojców Kościoła, wielkich świętych, papieży, którzy rzeczywiście czynili refleksję nad wiarą. I stopniowo te prawdy zostawały odkrywane. I ksiądz Edward Staniek też podkreśla ważną prawdę. Dogmat nie pochodzi z ustanowienia Kościoła. On jest tylko sformułowany przez Kościół. Tak samo tutaj taka analogia się rodzi do powstawania Pisma Świętego. Kto jest autorem Pisma Świętego? Pan Bóg. Ale Pan Bóg, mówiąc też tak kolokwialnie, nie zrzucił nam księgi Pisma Świętego z nieba, już napisanej. Tylko ktoś to musiał spisać. I podobnie z dogmatami. Pewne refleksje przychodziły do głowy, ale nie tak zupełnie, tylko i wyłącznie mocą jakiegoś tęgiego umysłu, ale mocą Ducha Świętego. który przecież działa w Kościele. I wtedy Kościół pewne natchnienia, które przychodzą, precyzuje i formułuje, nie ustanawia, ale tylko formułuje. I trzecia rzecz to wreszcie to uświadomienie sobie, że my wiarę wyznajemy. Nie jesteśmy zmuszeni do przekonania, czy do bycia przekonanym o tym, że coś jest tak, a nie inaczej. Mamy pewną świadomość, ale ta świadomość, tak jak już wspomniałem, też prowadzi do prośby, którą wypowiadamy wobec Boga, żebyśmy byli bardziej z Nim zjednoczeni. I to jest chyba najważniejsze. Wyznanie wiary nie ma nas ograniczać, nie ma za zadanie uświadamiać nam, jacy to my jesteśmy do niczego, bo nie rozumiemy pewnych rzeczy. Nie. Wręcz przeciwnie. Wyznanie wiary prowadzi nas do Boga, do poznania. Jeżeli sobie uświadamiamy, jak to wyznanie wiary powstawało, w jaki sposób było formułowane, to też łatwiej będzie nam to wyznanie wiary powtarzać podczas Eucharystii, podczas modlitw. Łatwiej przyjdzie nam ta refleksja nad wyznaniem wiary chrześcijańskiej. I wreszcie słowo amen, które występuje tutaj na końcu wyznania wiary chrześcijańskiej. Mówimy to słowo amen, czyli niech tak się stanie, niech tak będzie. Potwierdzam, to jest pewna pieczęć, którą my przybijamy pod słowami, które przed momentem wypowiedzieliśmy. W katechizmie czytamy takie słowa, wyznanie wiary, czyli credo, tak samo jak ostatnia księga Pisma Świętego jest zakończone hebrajskim słowem amen. Spotyka się je często na końcu modlitw Nowego Testamentu. Także Kościół kończy swoje modlitwy słowem amen. Co ciekawe, w języku hebrajskim, i to też czytamy w katechizmie, słowo amen pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo wierzyć. Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. Rozumiemy więc, dlaczego amen można powiedzieć o wierności Boga w stosunku do nas i o naszym zaufaniu do Niego. Końcowe amen w credo podejmuje więc i potwierdza jego pierwsze słowa, wierzę. Mamy tutaj taką piękną klamrę. Od pierwszych słów wyznania wiary, czyli wierzę, aż do słowa amen i, co ciekawe, ten sam rdzeń pochodzenia. A zatem wierzyć to znaczy odpowiadać amen na te słowa, na obietnice, na Boże przykazania. To znaczy całkowicie powierzyć się Panu Bogu, powierzyć się temu, który sam jest amen, który sam jest nieskończoną miłością, doskonałą wiernością, jak czytamy w katechizmie. Codzienne życie chrześcijańskie będzie wówczas odpowiedzią amen na słowa wierze, wyznania wiary, naszego chrztu. Święty Augustyn tak mówi, niech twoje wyznanie wiary będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się twoją wiarą. Co to znaczy, że sam Pan Jezus jest amen? Jest ostatecznym amen miłości Ojca wobec nas. On przyjmuje i dopełnia nasze amen powiedziane Ojcu. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Fragment listu do Koryntian. I zakończmy to nasze dzisiejsze rozważanie słowami doksologii, które również podaje nam tutaj, czy przypomina, dopełnia ten tekst o słowie Amen w wyznaniu wiary w credo Katechizm Kościoła Katolickiego. To doksologia, która następuje po modlitwie eucharystycznej. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.